Dzień dobry. W audycji Polityka dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Czym żyją dziś Niemcy? Co dzieje się na niemieckiej scenie politycznej? W jakim stanie znajduje się rządząca w Niemczech koalicja? O tym wszystkim już za chwilę. W Polityce dla dorosłych. A gościem Polityki dla dorosłych jest dziś pani dr Joanna Lubecka, historyk, wykładowca Akademii Ignacjanum i ekspert Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ostatnio nasze rozmowy o Niemczech i Niemcach zaczynaliśmy od polityki niemieckiej wobec Rosji i Ukrainy w związku z wojną na Ukrainie. Czy w tej sprawie dzieje się coś nowego, godnego uwagi?
Dzieje się. Niemcy się rozpędzili z pomocą, prawda? Mocno się rozpędzili. Faktycznie już nie tylko w słowach. Już są w tej chwili na trzecim miejscu, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy. I faktycznie to już jest teraz ciężki sprzęt. Myśmy rozmawiali, prawda, że tu jest problem. No więc teraz już ten ciężki sprzęt.
Ciężko się rozpędzali, to teraz ciężki sprzęt.
Ciężko się rozpędzali, teraz ciężki sprzęt. Obietnice są duże, także miejmy nadzieję, że
ale spełnienia
już
też jakieś są.
Tak. To już teraz są konkrety. To już teraz są konkrety.
W takim razie dziś zajmiemy się innymi interesującymi kwestiami dotyczącymi polityki niemieckiej. Czym żyje niemiecka klasa polityczna? Na ile można to ocenić na podstawie obserwacji mediów?
No, obecnie w zasadzie można by powiedzieć, że takie tematem wiodącym jest oczywiście nowe prawo azylowe. W tej chwili ono bardzo poruszyło scenę polityczną i też przypomnijmy, że zamknięto ostatnią elektrownię atomową w Niemczech już, prawda?
Czyli ale to nas nie zaskakuje.
To nas nie zaskakuje, tak. Znaczy mnie zaskakuje o tyle, to jest oczywiście zgodne z zapowiedziami, ale mnie to o tyle zaskoczyło, że Niemcy mimo wojny, mimo problemów energetycznych jednak zdecydowali się minimalnie tylko przedłużyć pracę i tutaj zieloni bardzo silno naciskali. Więc jednak te siłownie atomowe zamknięto. Natomiast dla mnie jest trochę takie zabawne, że bardzo duża część energii płynie z Francji w tej chwili.
Z energii atomowej właśnie.
Gdzie 3/4.
Tak, znaczy niemieckie myślenie na temat energii atomowej jest...
Znaczy my nie produkujemy, ale od innych bierzemy.
Jest tak zawikłane,
oczywiście to nie jest docelowo, bo docelowo jest inne źródła, ale to jest zabawne.
Zabawne jest, kiedy kupują od Francuzów, nie jest zabawne, kiedy protestują przeciwko polskim planom budowy elektrowni atomowych. Ale tą kwestią się dzisiaj zajmować nie będziemy, natomiast wróćmy do sprawy, którą pani doktor już poruszyła. Nowe prawo azylowe jako powód debaty politycznej w Niemczech. To o tyle ciekawe, że to samo prawo wzbudza emocje także w Polsce z zupełnie innego powodu. No, w Polsce z powodu powrotu do pomysłu przymusowej relokacji migrantów i co więcej do stosowania znów wysokich kar finansowych w stosunku do krajów, które nie przyjmą jakiejś tam kwoty. Na ten temat nasi politycy obozu rządowego wypowiadają się jednoznacznie negatywnie. Zobaczymy, jak to się skończy, ale w Niemczech przedmiotem sporu jest coś innego.
Tak, zupełnie coś innego i zupełnie na inne aspekty się zwraca w ogóle uwaga. W ogóle rozpala całą Europę ta debata, prawda? Ona, na razie ministrowie spraw wewnętrznych zadecydowali i to oczywiście jest, wtedy jest większością głosów, więc wtedy na przykład nasz sprzeciw nic nie daje, ale oczywiście to musi przejść jeszcze przez parlament, więc europejski, więc oczywiście tutaj to jest wszystko w toku, bym powiedziała. Natomiast w Polsce faktycznie się przebija głównie relokacja, no bo to jest ten nasz stary, nowy obecnie problem, prawda, po kryzysie 2015.
No, mamy nieprzyjemne déjà vu.
Natomiast teraz mi się wydaje, że to, że o ile wtedy można się było spierać o różne rzeczy, tak teraz jest dla mnie osobiście, przyznam, sprawa dość dziwna, gdzie my mamy w Polsce grubo ponad 1 milion uchodźców z Ukrainy, prawda? No więc rozumiem, że w tej chwili by nas to i tak nie powinno nas...
Za których nam jakoś nie chcą płacić.
Nie po prostu
za to chcą od nas brać. Ale dziś o Niemczech głównie.
Tak, dziś o Niemczech. Więc, ale dlaczego to mówię?
Tam się
dlatego, że w Polsce się nie przebiło, o co chodzi w ogóle z tą ustawą, bo zasadniczo sprawa jest taka, że ten nowy pomysł.
Zaostrzono dotychczas właśnie bardzo liberalne przepisy azylowe dla migrantów.
Więc generalnie to jest ustawa zaostrzająca i ona ma na celu ograniczenie migracji. Jaki tu jest problem? Tu jest problem, wyraźny problem północ-południa Europy. To prawo, na którym my cały czas bazujemy jako Unia, to jest to tak zwany kompromis dubliński, prawda, który mówił o tym, że generalnie po pierwsze ten kraj, który jest pierwszy w Unii Europejskiej, ten ma dopełnić wszystkich formalności azylowych. Czyli to głównie dotyczy, jak wiemy, Grecji, Włoch i znamy te problemy, prawda? I te kraje się niestety nie wywiązywały z tego. Taka jest prawda, że przepuszczano nie rejestrując, więc oczywiście ci ludzie w większości oczywiście dążyli do Niemiec. No i to jest problem Niemców, prawda? To jest problem Niemiec.
No, ci, którzy przedrą się przez naszą wschodnią granicę, robią dokładnie to samo.
Tak, też i Niemcy...
Też się przedzierają do
Niemiec.
Tak,
no i w tym roku 2000 takich uchodźców będzie zwrócone z powrotem do Polski. Już 1500 jest zwróconych. To jest zewnętrzna granica. I właśnie tutaj w tym nowym prawie ma być nacisk, że te kraje muszą rejestrować, muszą pobierać odciski palców. Ta baza ma być ogólnodostępna w całej Europie dla wszystkich krajów. Więc północ chce zaostrzyć te procedury i zmusić kraje południa, żeby ich przestrzegały
tak,
przede wszystkim.
Północ chce, ale nie zieloni w Niemczech.
No więc właśnie. I tu mamy ciekawą sytuację, że znaczy to była fundamentalna ich w ogóle, fundamentalne założenie zielonych jest to są prawa człowieka i również przestrzeganie właśnie praw człowieka w takim bardzo poszerzonym humanitarnym aspekcie. Azyl azylem, migracja migracją, ale to są ludzie, trzeba ich przyjmować, trzeba im stwarzać warunki. No i zakotłowało się tutaj w Partii Zielonych. To widać też zresztą w sondażach. Problem jest taki, że Niemcy generalnie w sondażach wykazują, że oni generalnie już migrantów nie bardzo chcą.
Mają
na razie, no pamiętają 2015.
Po doświadczeniu z panią kanclerz Merkel powyżej uszu mają tej gościnności.
Nie poradzono sobie wtedy. Oczywiście te problemy są do dziś, bo dodajmy, że z tego kryzysu 2015 jedynie połowa tych migrantów ma pracę. A założenie było inne. Założenie, że bardzo szybko ich wdrożyć, prawda, w rynek, albo ewentualnie po latach oni mają
wrócić.
Tak,
od początku było nierealistyczne.
Nierealistyczne, zwłaszcza w przypadku tamtej właśnie migracji.
Ja bym powiedział, prawda? Jestem nawet zaskoczony in plus właściwie.
Tak, tak, połowa, aż
ja
połowa.
Patrzę i aż tak. Połowa.
Tak, ale my tak. Pamiętajmy, że Niemcy bardzo dużo zainwestowały też w to, żeby ci ludzie poszli do pracy. Więc tutaj pytanie jest o bilans. Więc to jest cały czas problem. No dodajmy, że w Niemczech w tej chwili około 27% społeczeństwa to są ludzie o korzeniach w ogóle migrantów. Ale żeby było ciekawie, my mało o tym pamiętamy, pewnie każdy by wymienił na pierwszym miejscu Turków, prawda? To jest około 12%, ale na drugim miejscu są Polacy, to jest 10%. I dopiero daleko, daleko są Afrykańczycy, Syryjczycy i tak dalej.
No, tym niemniej Polacy nie należą do tych, którzy nie pracują.
Tak jest. Polacy tam jadą przede wszystkim, żeby pracować. Więc, oczywiście. I to są też często potomkowie już tej migracji, prawda? Więc często już to są, no tak jak, chociażby jak znany nam i kiedyś wymieniany sekretarz CDU, prawda? Czyli Paul Ciemiak, pochodzenia szczecinianin.
Ziemiak.
Ziemiak, tak, Ziemiak. Dokładnie. Więc to jest problem, że społeczeństwo jest generalnie negatywnie nastawione do migracji. No a z drugiej strony mamy ten problem, że gospodarka niemiecka potrzebuje dramatycznie w tej chwili rąk do pracy.
Według świeżych prognoz, o to też miałem spytać, ale spytam już teraz, skoro temat wypłynął. W ciągu następnej dekady podaż siły roboczej zmniejszy się o 3 miliony osób, czyli o 7%. Chyba, że niemieckich emerytów zastąpią migranci, no ale już wiemy, że ci, których najczęściej nazywamy migrantami, no to oni tak w porywach w 50% zastąpią.
No tak, ci z 2015. Natomiast, znaczy według mnie, w ogóle patrząc faktycznie na prognozy te ekonomiczne i też analizy ekonomistów niemieckich, to jest jedyna ścieżka, bo są ścieżki, że no dobrze, to będziemy przedłużymy, żeby 67 lat był wiek emerytalny, będziemy zachęcać, żeby więcej kobiet pracowało, bo to trochę też jest problem, ale to nie zastąpi tego braku i jedyną ścieżką jest, żeby utrzymać ten poziom oczywiście też życia emerytów w Niemczech. Jedyna ścieżka to są migranci, ale Niemcy teraz zaczynają inaczej tą politykę prowadzić. Zaczynają ściągać migrantów, czy zachęcać w innych krajach do przybycia do Niemiec, no selektywne grupy. Czyli to, co Brytyjczycy od dawna.
No tak, no te, które rokują, że tak, przyczynią tak, się do wzrostu
dokładnie.
Gospodarczego.
Lekarzy, pielęgniarki. No idealnie byłoby, co się w Niemczech
do
mówi w kuluarach, że najlepiej to byłoby ściągać z Europy Środkowej, bo to jest kulturowo. Natomiast już w Europie Środkowej na tym tyle się poprawiły warunki życia, że już specjalnie ani lekarze, ani pielęgniarki specjalnie nie chcą jechać. Tak. Czy różnica w zarobkach jest na tyle nie aż tak duża, choć jest oczywiście i pewnie komfort pracy też, ale jakby żeby zmieniać całe swoje życie, to już jest chyba za mała ta różnica, za mały ten zysk.
A na czym polega spór wewnątrz niemiecki wokół tej kwestii, jeszcze krótko powiedzmy? Powstał tak zwany kompromis. No i ten kompromis w Polsce jest nieakceptowany z zupełnie innych powodów, a zieloni go nie akceptują, bo uważają, że jest zbyt surowy dla migrantów.
Tak, no więc w ogóle teraz zieloni przechodzą bardzo wyraźny kryzys, co widać właśnie, tak jak powiedziałam już w sondażach, oni mają w tej chwili tylko 15%, to jest strasznie duży spadek. I też wewnętrznie mają bardzo właśnie napięcia, bardzo duże wewnątrz partii. Najprościej bym to powiedziała jako politolog, że problem jest taki, że łatwo się różne hasła głosi, jak się jest w opozycji. Natomiast jak się rządzi, się bierze odpowiedzialność za pewne rzeczy. No i zieloni sami mają problem, co zrobić z radykałami. Prawda, w tej chwili, no bo czy
ze swoimi,
Habak,
ze
tak,
swoimi radykałami.
Czy Annalena Baerbock, czyli no, ci liderzy, to nie są liderzy partyjni w tej chwili, tak. Bo oni oddzielają to. Ale mamy na czele między innymi takiej frakcji skrajnie zielonej w zielonych, tak? Czyli takiej lewicowej bardzo. Ricarda Lang, taką młodą dość liderkę, no, która jest absolutnie po prostu właśnie za przyjmowaniem migrantów, za tymi wszystkimi takimi pierwotnymi dla zielonych hasłami, ale te hasła
ale
nie są
dobrze widziane. Ale to grozi rozpadem tej koalicji?
Nie, nie sądzę. Nie,
no właśnie,
nie.
To jest raczej takie bicie piany.
Ani nie koalicji, ani nie zielonych.
I tożsamościowe manifestacje, ale
tak.
Chyba
zwłaszcza, że ta druga opcja, bliższa powiedzmy tej frakcji rządzącej w zielonych, na czele której stoi zresztą Irańczyk z pochodzenia Omid Noripur, ona jest właśnie bardziej racjonalna, więc być może skończy się to jakimś, nie wiem, zmarginalizowaniem może tej lewicowej opcji, może oni przejdą gdzieś do Linke, ciężko powiedzieć. Natomiast nie wydaje mi się. Natomiast zieloni za to płacą oczywiście. Płacą za to, no nie mają na razie pomysłu i też widać, jak bardzo spadły notowania i Habaka,
i pani Annaleny,
którzy byli absolutnie topowymi politykami. Tak. A w tej chwili Borys Pistorius jest z SPD, czyli minister obrony, jest absolutnie.
On teraz jest gwiazdą.
Do
czasu, aż się coś
stanie.
Wydarzy. No zieloni tracą, ale jest ktoś, kto w Niemczech zyskuje. Myślę, że akurat zieloni drętwieją, patrząc na wyniki takich sondaży, bo w górę pnie się alternatywa dla Niemiec. No zdecydowanie nie lewicowa, zasadniczo cokolwiek nacjonalistyczna. I przez większość klasy politycznej w Niemczech to pytanie, jaka będzie cena tej polityki pewnego dnia, ale
marginalizowana. Znaczy inaczej.
Gorzej. Są
izolowani.
Właśnie tego słowa mi brakowało.
Krótko mówiąc, jest pewien spisek, żeby nie współpracować
z AfD. Tak. Całkiem jawny zresztą.
Tak, całkiem jawny spisek. Tak.
No tak, spisek jest jawny, a notowania AfD rosną się w górę.
Tak, ale wtedy dodajmy, oczywiście ona ma, to jest też partia skrajnie antymigracyjna. W związku z czym to koreluje też AfD prawdopodobnie na tej niechęci wobec migrantów, znaczy nieprawdopodobnie, na pewno,
tak,
bo to są hasła wprost głoszone.
Na czymś muszą zyskiwać, a zyskują na tym, na czym tracą zieloni.
Oczywiście. I czy inne, czy SPD też. AfD na tle tych innych partii, ona jest bardzo też konkretna. To znaczy to jest też to, co jest zawsze pociągające dla sporej liczby ludzi. Jest konkret. Nie ma niuansów, jest konkret. I AfD, oczywiście pamiętajmy, że AfD jest głównie najbardziej popularna w dawnych landach, czy w tak zwanych nowych landach, prawda?
W NRD.
Ale nie
w byłej
tylko,
NRD.
Nie tylko. Jest dość silna w Bawarii. Jest też dość silna w Bawarii. To jest drugi taki land, gdzie
Bawaria
jest... To
z kolei musi być ból głowy dla CSU.
Dla CSU, dla Zydera, tak, bo to jest w jakimś sensie pewnie też jest...
No podbierają im elektorat po prostu.
Troszkę im podbierają elektorat, tak. Zresztą tak, to jest, jak AfD zawsze mówią, że to jest partia, która przyjęła bezdomnych CDU w dużej mierze, czy z CSU. Więc... Nie tylko to jest taki wschód stricte, to też jest na zachodzie i w Bawarii, prawda, katolickiej Bawarii. Więc to jest ciekawe. No i AfD na tej fali prawdopodobnie popłynie jeszcze. To jest w tej chwili ona w sondażach ma, w jednym ma 19, a w drugim ma 20. Czyli jak to wygląda, jak się przyjrzymy? Na pierwszym miejscu zdecydowanie jest w tej chwili w sondażach CDU, CSU 30%. Na drugim jest AfD.
Siła opozycyjna.
Tak, tak, na drugim ale... jest AfD. Tak. Natomiast koalicja rządząca nie ma już, gdybyśmy przeliczyli tak. sondaże na mandaty, tak, nie ma już większości. Ma tak. około 40-41%.
No to jest, a do to wyborów, jest problem. A do wyborów ile?
No jeszcze trochę, no jeszcze dużo, trochę, dużo. No także tu na razie mają czas na nadgonienie. No tylko pytanie... Pytanie, czy to się uda, no bo wobec tych problemów, które są, no, zieloni nagle nie zmienią zdania w sprawie migracji, prawda? Więc tutaj prawdopodobnie będzie ciężki
pytanie jest, jak odciąć tlen AfD? Takie. I to jest pytanie nie tylko dla koalicji rządzącej, to jest w większym stopniu chyba nawet perspektywicznie zmartwienie dla Chadecji.
Tak, 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 zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Bo to jest ciekawie. Bardziej ta strona, prawda, mimo wszystko sceny politycznej.
Z ciekawych badań, no, mówiliśmy o spadku podaży siły roboczej, o bardzo silnym wzroście poparcia dla AfD, ale też ujawniono niedawno dosyć ponure wyniki badań, które przyznam, że nie jestem wielkim miłośnikiem Niemców. Pewnie też są jakieś stereotypy na ich temat, które tam siedzą mi w głowie, ale tego się nie spodziewałem. Pani doktor pewnie wie, o czym mówię. Okazuje się, że niemieccy mężczyźni akceptują, przynajmniej werbalnie, w badaniach przemoc wobec kobiet.
Tak, znaczy ja przyznam, że ten sondaż, to takie badanie większe było, nawet nie sondaż. No przyznam, że... Ja raczej bym powiedziała, nie powiem, że kocham Niemców, ale lubię Niemcy jako kraj, kulturę całą niemiecką. Jestem fascynatem, to przyznam, i wydaje mi się, że trochę Niemcy znam.
No to bolało tym bardziej.
Bolało bardzo i przyznam, że też to było dla mnie zaskoczenie. To znaczy wydawało mi się, że trochę lepiej znam Niemców, jeżeli ten sondaż, to badanie jest prawdziwe. Tak, 33%...
A wydaje się być prawdziwe, czy...
Wydaje mi się tak, ja jeszcze muszę
metodologiczna
dobrze...
Metodologiczna tak, solidność.
Na razie wydaje mi się, że tak, ale też muszę, to trzeba dokładnie wejść w tylko pobieżnie przeczytałam, jaka była ta metodologia. To jest duża sondażownia, czy taki instytut badań, więc tutaj nie ma powodu podejrzewać, że gdzieś naciągali te wyniki. Odpowiedzi też raczej były wolne tu, więc to też powoduje, że nie jest zapięta pula odpowiedzi.
I nie da się tak pocieszać, że a, bo to w większości zdecydowały o tym o opinii mężczyzn muzułmanów na przykład.
Nie, no właśnie nie bardzo, dlatego że jeżeli była próba reprezentatywna, to akurat w Niemczech tak dużo muzułmanów nie mamy poza Turkami, ale Turcy są bardzo specyficzną grupą, oni są bardzo zeuropeizowani i ja też...
Dosyć świeccy, tak.
Tak, i poza tym ja też z własnych doświadczeń w Niemczech wiem, że bardzo dużo kobiet tureckich, Turczynek, no one się bardzo emancypują, więc prawdopodobnie to są kobiety dużo silniejsze niż Turczynki gdzieś tam na prowincji w Turcji. Więc prawdopodobnie one też są bardziej asertywne i także tutaj nie ma tak dużo muzułmanów. A jeśli są, no to są uwzględnieni proporcjonalnie, tak to powinno być. Więc tam w tych badaniach faktycznie 33% mężczyzn jakby akceptuje przemoc również fizyczną wobec kobiet. Na zasadzie, jak to sformułowanie takie, że trzepnąć ręką, prawda, żeby nauczyć szacunku. Tam takie się pojawiają też straszne naprawdę sformułowania. I co więcej, też 1/3 się przyznała do tego, że zdarzyło im się raz w życiu tej przemocy użyć.
Niemcy dołączają niechlubnie dołączają do Francuzów. Pod
tak, względem. No niestety, tak. Ja tutaj tych francuskich danych dokładnie nie znam, choć właśnie wiem, że one są podobne, bo tam już być może wchodzi też kwestia właśnie innej kultury traktowania kobiet przez muzułmanów. W Niemczech się wydaje to mniej prawdopodobne, więc to jest tym bardziej dla mnie dziwne, aczkolwiek pod tym takim bardzo nowoczesnym niemieckim imażem faktycznie mężczyźni w Niemczech, ja akurat znam i bardzo, i w moim wieku, i młodszych, ale też znam starszych dużo, takich z pokolenia powiedzmy lat jeszcze 40. i zaraz powojennych. I miałam no, wielokrotnie takie rozmowy. I faktycznie oni tacy, nazwałabym to takim konserwatyzmem typu jeszcze pruskiego, prawda? Czyli kościół, dzieci, kuchnia. To faktycznie to jest. Oni się źle czuli w takich nowoczesnych Niemczech pod tym względem. I to faktycznie to badanie też potwierdza, że ponad 50% mężczyzn w Niemczech widziałoby raczej kobiety, swoje partnerki absolutnie jako tak zwane Hausfrau, czyli gospodynie domowe, no tak to by trzeba powiedzieć. To jest bardzo ciekawe.
I więcej pytań już pani doktor dziś nie zdążę zadać. Gościem polityki dla dorosłych była pani doktor Joanna Lubecka, historyk, politolog, wykładowca Akademii Ignacjanum i ekspert Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Bardzo pani dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia, już ostatniego do polityki dla dorosłych, ale mam nadzieję spotkać się z panią jesienią w cyklu Lektury dla dorosłych.
Bardzo będzie mi miło, ja dziękuję też za pracę już chyba wieloletnią w polityce dla dorosłych.
Już wieloletnią. Mam nadzieję, że usłyszymy się i zobaczymy jesienią. Bardzo pani dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.